Ludzie i pieniądze.
Ewentualna zmiana władzy na Węgrzech, a skutki gospodarcze także między innymi dla Polski. Między innymi o tym porozmawiamy już za moment. Rynek usług dla biznesu wyhamował. Czy to koniec taniej siły roboczej w naszym kraju, co ewentualnie zamiast? I jaka jest wiedza ekonomiczna Polaków? Czy czujemy się bezpieczni finansowo? I na koniec przepisy o przejrzystości płac. Być może będą przesunięte, pewne jest, że raczej nie wejdą, ich część przynajmniej taka bardzo ważna, nie wejdzie w życie w czerwcu. Na ile firmy odetchną i czego spodziewają się po tej zmianie, jeśli do niej dojdzie? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, w studio dziś goście. Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR. Cezary Maciołek, prezes grupy Bisar, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Zaczynamy od zagranicy, no bo na Węgrzech duże wydarzenie w niedzielę już, wybory parlamentarne, a duże dlatego, że po wielu latach władzę może stracić obecna partia, obecnie rządząca Fidesz. No i od tego, kto tam wygra, zależy po części też to, co będzie się działo w polskiej gospodarce, ale także zależne będą po części losy wojny na Ukrainie. Już wiadomo, że Węgrzy pod władzą Fideszu są, no można powiedzieć, że są rosyjskim koniem trojańskim w Unii Europejskiej. Współpraca z Rosjanami, dostarczanie im tajemnic z unijnych spotkań, torpedowanie pomocy dla Ukrainy, pomocy, która mogłaby przyspieszyć zakończenie wojny. No to są takie informacje, które ostatnio spływają. One, tak, o polityce nie rozmawiamy, aczkolwiek tutaj to, co te ostatnie informacje, o których się dowiadujemy, no to wszystko ma wpływ na gospodarkę, bo jeśli jednak byłaby szansa na szybsze zakończenie wojny w Ukrainie, no to gospodarczo bardzo byśmy i my to odczuli. Ale patrząc już, nawet nie rozmawiając o tej wojnie w Ukrainie, o innych takich zwykłych skutkach gospodarczych, co by niosłaby dla Polski wygrana dzisiejszej opozycji na Węgrzech Tiszy, gdyby oni jednak te wybory parlamentarne u siebie wygrali. Na ile by to miało wpływ gospodarczy, czy my byśmy gospodarczo to w jakimś sensie mogli odczuć?
No, bardzo ważne wybory, nie tylko dla Węgier, ale myślę, że dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. My jako jedni z liderów w zasadzie w pewnym sensie traktujemy Węgry jako naszych przyjaciół do współpracy, natomiast w pewnym sensie też konkurujemy o pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej właśnie z Węgrami i Czechami. A więc jakie to mogłoby mieć skutki, jeśli chodzi o wybory? Utrzymanie władzy prawdopodobnie będzie wiązało się z tym, że umocni się jednak negatywna narracja w kierunku Unii Europejskiej. Prawdopodobnie część tych środków, które zostały zablokowane, dalej będą zablokowane do wypracowania jakiegoś porozumienia jednak proeuropejskiego, a nie prorosyjskiego, o którym pani redaktor tutaj wspomniała. Także no tutaj bardzo istotny wybór przed Węgrami w najbliższym czasie. Myślę, że my jako Polacy powinniśmy obserwować, dlatego że w pewnym sensie narracja przeciw Unii Europejskiej to jest dalsza szansa w Polsce i dla polskich przedsiębiorców budowania pozycji lidera, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Mam tu na myśli szczególnie kapitał, który migruje, i ten kapitał zza oceanu, czy też z Ameryki Północnej, czy też z Azji, bo my będąc w jednym koszyku z Węgrami tak naprawdę rywalizujemy o to, żeby powstawały fabryki, powstawały centra logistyczne, powstawały centra usług wspólnych, i to w zależności od tego, jaka jest wycena, jaki jest scoring dla danego kraju, takie są decyzje też inwestycyjne poszczególnych innych kierunków. Natomiast jeżeli nastąpi zmiana władzy, która jest bardziej proeuropejska i taka ukierunkowana w zasadzie na to, żeby budować alianse z Unią Europejską i jednak trochę zmazać ten prorosyjski jakiś dziwny mariaż, no to prawdopodobnie te środki Unii Europejskiej w pewnym sensie zostaną zasilone dla rynku węgierskiego. Prawdopodobnie odczuje to waluta, która się umocni. Prawdopodobnie odczuje to giełda w Budapeszcie, gdzie też ten rynek kapitałowy jest bardzo istotny i przyciągnie kapitał, a więc no my będziemy musieli zabiegać i rywalizować z Węgrami o to, aby ten kapitał trafiał do nas tutaj, do serca, do Warszawy i do innych miast w Polsce. A Węgrzy z kolei złapią oddech do tego, żeby na nowo budować, kreować swoją wiarygodność na tle innych krajów Unii Europejskiej w świecie. I to na pewno jest w pewnym sensie dla Polski ryzyko i zagrożenie, że część procesów biznesowych, część fabryk, część centrów danych czy dystrybucji może po prostu przenieść się z czasem do Węgier i z Polski, i też z innych zakątków świata.
Izabela Grajek-Czabajska.
No dziś w takim momencie powszechnej globalizacji, kiedy wszystkie naczynia są połączone, wszystko ma na siebie wpływ, na pewno jest tak, że to, co się wydarza nie tylko u nas, ale tuż za naszymi granicami, ten wpływ ma także na nas. Z jednej strony tak, zgadzam się, z jednej strony to jest pole do rywalizacji i na pewno tak będzie, ale z drugiej strony wielu inwestorów, którzy jakby oddaleni są od naszego obszaru gospodarczego, czyli tej centralnej, środkowej Europy, oni traktują ten cały nasz region jako jeden obszar. W związku z tym, jeśli ten obszar jest niestabilny, to inwestycje w tym obszarze, w tym regionie są niestabilne. I w takim sensie od wygranej bądź nie, od tego, co się zadzieje w najbliższych wyborach na Węgrzech, tak naprawdę zależy to też, czy cały region będzie uznawany za region stabilny ekonomicznie, stabilny gospodarczo, czy nie. Dzisiaj się wydaje, że takim bazowym scenariuszem dla Węgier jest to, że nie wygra Fidesz, że opozycyjna Tisza przejmie władzę na Węgrzech. Natomiast nauczeni jesteśmy wieloma ostatnimi wyborami, że czasami wydawało nam się wręcz nieprawdopodobne, żeby wygrała opcja X albo Y, a te opcje wygrywały. Więc pytanie jest także o to, czy te wybory odbędą się w sposób demokratyczny. Widzimy, jak jest duże zaangażowanie. Widzimy, kto odwiedza Węgry ostatnio. Widzimy, w jaką stronę idzie narracja tych osób. No nie oszukujmy się, jesteśmy w wojnie cyfrowej, więc jakby nie bardzo wiemy, czy to wszystko nie będzie miało wpływu na wyborców, czy to wszystko nie będzie miało wpływu na... Wręcz możemy prawdopodobnie przypuszczać, że to będzie miało wpływ negatywny na te wybory. Więc na pewno tu jest pytanie, czy to wszystko odbędzie się zgodnie z prawem, w sposób demokratyczny i bez cyfrowych nacisków na głosowanie na rzecz Orbana. Myślę, że najgorszym wariantem dla Węgier byłoby, i dla nas także, gdyby nastąpiła koalicja, czyli gdyby nie było przejęcia władzy przez opozycję, tylko gdyby Fidesz musiał się połączyć z Mihazankiem, który jest na Węgrzech taką totalnie na prawo partią na rynku politycznym, i to byłaby najgorsza opcja zarówno dla Węgier, jak i dla nas, bo ta opcja po prostu cofnęłaby Węgry o kolejne ileś tam lat do tyłu i w ogóle by nie było żadnej dyskusji na temat demokracji na Węgrzech.
No właśnie, chciałam Państwa podpytać, bo z drugiej strony, gdyby wygrała jednak opozycja i miejmy nadzieję, że w sposób demokratyczny te wybory będą rozstrzygnięte, no to tutaj tak sobie wypisałam, mamy szansę na odbudowę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i tutaj wcześniej była mowa o wspólnych projektach i inwestycjach infrastrukturalnych. Możliwa byłaby współpraca w zakresie energetyki. To chodzi o dywersyfikację źródeł energii, budowę korytarzy gazowych północ-południe. Kwestia właśnie walut. Jak forint się umacnia, złoty też by się umocnił, dlatego że my jesteśmy w tym wspólnym koszyku. Rzeczywiście inwestorzy zagraniczni traktują nas nieraz niestety jak jeden organizm i kiedy tam się na Węgrzech dzieje źle, no to my obrywaliśmy często rykoszetem, więc może tutaj należałoby upatrywać pewnych szans jednak na współpracę. Rywalizacja nie musi oznaczać czegoś złego. Wiadomo, że przy rywalizacji trzeba się bardziej postarać i wtedy ona prowadzi też do rozwoju.
Rywalizacja to bardzo często jest ewolucja. Oczywiście zdrowa rywalizacja. Mówię o tym, że każda z gospodarek dysponuje swoimi jakimiś komponentami i jakimiś modelami biznesowymi, które w pewnej konfiguracji są unikatowe dla danego obszaru i dla danej dziedziny gospodarki. I myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Każda zresztą gospodarka w ramach Unii Europejskiej w pewnym sensie rywalizuje. Natomiast chodzi o to, żeby w sprawach istotnych, ważnych dla całego regionu i dla też traktatów i pewnych ustaleń dotyczących tego, jaki jest kierunek Unii Europejskiej i Europejczyków, no nie było takich radykalnych wyłomów, że no, stajemy wszyscy ramię w ramię przeciwko agresji na Ukrainie. No a jak wiemy i słyszymy, no Viktor Orban spotyka się z Władimirem Putinem i rozmawiają o różnych możliwościach. To jest nie w porządku w stosunku do kolegów i do zobowiązań przede wszystkim, którym przecież Węgrzy podjęli, podpisując traktat wstąpienia do Unii Europejskiej. Także rywalizacja nie oznacza braku współpracy. To żeby była jasność. Rywalizacja oznacza ewolucję i postęp. Jeżeli my będziemy w stanie wykorzystać swoje atuty, które przez 20 lat budowaliśmy w Polsce, wysoka jakość kompetencji i kwalifikacji, duża taka dynamika w zakresie zmian, spora elastyczność jednak do przystosowywania się, co przynosi nam świat zachodu, tak zwany, i ciągły głód jednak rozwoju, prawda, postępu, wykorzystania tych zasobów, którymi dysponujemy, no dzisiaj ogromnym narzędziem jest sztuczna inteligencja, no to przy mądrze prowadzonej polityce złapanie synergii w zakresie tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej między Węgrami, Czechami a Polską jest absolutnie potrzebne, dlatego że każda z tych gospodarek będzie czerpała profity, ponieważ ten obszar rywalizuje z innymi obszarami w ramach Unii Europejskiej, ale też rywalizuje z innymi obszarami w ramach innych kontynentów, bo to jest tak, że kapitał po prostu się zastanawia, obserwuje świat, patrzy, jak wygląda praworządność, patrzy, jak wygląda dostępność do zasobów, patrzy, jak wygląda dostępność infrastruktury i podejmuje najlepszą dla biznesu decyzję ekonomiczną, czyli tam, gdzie można wytworzyć coś w dobrej relacji ceny do jakości. Jeżeli my stworzymy taką narrację i taki wspólny front w tym zakresie, to i Węgry, i Polska, i Czechy na pewno w sposób pozytywny odczują, mam nadzieję, proeuropejską zmianę na Węgrzech.
A z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę, że jeśli będzie spokój w Unii Europejskiej, no to Unia Europejska będzie mogła zająć się już naprawdę bardzo poważnymi rzeczami, które w tej chwili mamy wszyscy na głowie i tutaj mówię o geopolityce, o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie, no i o rozwoju technologicznym, bo na razie jako Unia Europejska przegrywamy ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, które się, już nie jeden raz mówiliśmy tutaj na tej antenie, rozwijają w sposób nieprawdopodobny wręcz technologicznie. Izabela Grajek-Czabajska, Cezary Maciołek, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studiu dziś goście Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Cezary Maciołek, prezes grupy Bisar i wracamy do dyskusji. Rynek usług dla biznesu wyhamowuje, nie ma już masowych rekrutacji, zmieniają się oczekiwania wobec kandydatów. Znajomość języków obcych na nikim nie robi już wrażenia, nową ważną kompetencją staje się natywność cyfrowa, alarmuje Puls.hr.pl. Ale nie tylko rynek usług dla biznesu się zmienia, tak właściwie można powiedzieć, że cały rynek pracy w Polsce się obecnie zmienia. To w takim razie co się zmienia, dla kogo jest praca, dla kogo nie, jakie kompetencje są dziś w cenie, na co trzeba zwracać uwagę. No i wracając do natywności cyfrowej, to wiadomo, że to dotyczy pokolenia, tych najmłodszych pokoleń, bo starsze jakby nie miały szansy nabyć natywności. No i czy to oznacza wykluczenie tych osób z rynku?
Myślę, że...
Izabela Grajek-Czabajska.
Myślę i mówiłam to już tu wiele razy, pracując jako trener biznesu, pracując jako wykładowca akademicki, jako szkoleniowiec i osoba aktywnie działająca na rzecz osób 50+ na rynku pracy, że ten rynek pracy zmienia się na całym świecie. To się po prostu zmienia wszędzie. My nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Do tej pory życie człowieka było dosyć takim przewidywalnym procesem, tak? Człowiek się rodził, człowiek się kształcił, zakładał rodzinę albo nie, wchodził na rynek pracy, pracował do jakiegoś wieku, a potem udawał się na emeryturę. Przynajmniej w większości tak przebiegał proces pojawienia się i znikania człowieka z rynku pracy. Dzisiaj wydłużył się wiek życia ludzi. Dzisiaj świat znacznie przyspieszył we wprowadzeniu nowych rozwiązań, nowych technologii. To, co kiedyś wprowadzane było latami, dzisiaj się dzieje w przeciągu jednego tygodnia. Kiedyś podstawą obecności na rynku pracy było wykształcenie. Takie wykształcenie rozumiane jako wykształcenie długoterminowe, czyli skończenie studiów, ewentualnie jakieś potem kursy i szkolenia. Dzisiaj to wszystko dzieje się w tempie zawrotnym. Mamy na rynku pracy nie jedno, nie dwa, ale 8 pokoleń. 8. Mamy na rynku pracy ludzi, którzy nie chcą już... Mamy tych, którzy uczyli się w tym tradycyjnym sposobie kształcenia. Mamy tych, którzy są gdzieś po środku, bo już ich studia są dwuczłonowe. I mamy tych, którzy w ogóle już uważają, że studiowanie takie długoterminowe jest procesem bezsensownym i musimy przejść i cały świat przychodzi na mikropoświadczenia, czyli krótkie, szybkie kursy, które podnoszą nasze kompetencje.
Certyfikacja.
Problemem naszym, mówię naszym nie tylko w Polsce, tylko generalnie problemem na świecie jest to, że nikt nie wie, jak tymi procesami zarządzić. To się dzieje niejako na żywym organizmie. Na razie mamy dosyć skomplikowaną sytuację. Na całym świecie, nie tylko w Polsce. Ja mam u siebie, miałam ostatnio studentów z innych krajów świata na praktykach, którzy to samo mówią, tak, z innych krajów Europy, że oni nie potrafią znaleźć pracy, są wykształceni, mają kompetencje, teoretycznie powinni już dawno pracować, a tymczasem mieszkają u rodziców, gdzieś tam coś sobie dorabiają i nie bardzo mają szansę na pracę w rozumieniu takim utrzymam się z tej pracy. Z drugiej strony mamy ludzi w wieku 40, już w tej chwili w Polsce 7+, wypychanych z rynku pracy. Jakie mamy na to argumenty? Ludzie nie są... Nie nadążają, ludzie nie potrafią współpracować, ludzie nie współpracują wielopokoleniowo w ramach pracy, ludzie nie współpracują wielonarodowo w ramach pracy, ludzie nie mają kompetencji cyfrowych. Ostatnie 2 tygodnie spędziłam szkoląc w ramach KPO, w ramach Polski Cyfrowej, administrację i dorosłą młodzież z kompetencji cyfrowych. I mogę śmiało powiedzieć, bo to już jest taka grupa na tyle duża, że mogę wysnuć wnioski, my jako społeczeństwo nie mamy kompetencji cyfrowych. I to nie jest zależne od wieku. Absolutnie, nie zgadzam się z tym w ogóle. Szkole ludzi młodych, szkole ludzi w średnim wieku, szkole seniorów, to nie jest kwestia wieku. To jest kwestia dostępności do wiedzy. To jest kwestia dostępności cyfrowej. I konia z rzędem teraz komuś, kto wprowadzi takie systemy kształcenia, kto wprowadzi takie systemy szkoleń, kto pierwszy się zorientuje, że powinien w tych obszarach kształcić pracowników w obszarach dialogu wielopokoleniowego w firmie, w obszarach dialogu wielokulturowego w firmie, w obszarach dostępności cyfrowej, kompetencji cyfrowych w firmie, bo te firmy wygrają.
I no te tak, instytucje tego u nas nie wygrają. Ma. Tego u nas nie widać. Cezary Maciołek.
No, świat pracy jest w bardzo głębokiej transformacji i w zasadzie tutaj to jest temat rzeka, no ale żeby w jakimś sensie może państwu też przedstawić mój punkt widzenia. No, praca się demokratyzuje. To znaczy dzisiaj praca w innym kraju, na innym kontynencie w zasadzie nie ma istotnego znaczenia.
Czy tu, czy tam.
Są narzędzia, są możliwości, jest otwartość przede wszystkim też na migrację i to mówię zarówno pracowników niższego, średniego szczebla, jak i też pracowników intelektualnych. Technologia oczywiście nam w tym pomaga, ale też otwartość na świat nam w tym pomaga. Ludzie po prostu szukają lepszych szans dla siebie i lepszych opcji i nie są zamknięci na to, żeby żyć w pewnym układzie zastanym. Druga sprawa, mamy absolutny miks kompetencji. Po prostu mamy kompetencje naszych rodziców, które pochodzą z zupełnie innego stylu i modelu szkolnictwa, nauki, jest inny etos pracy i mamy nowe, w pewnym sensie głodne, ambitne często pokolenia, które wywracają ten stolik do góry nogami, korzystają z technologii, korzystają z dobrodziejstw po prostu XXI wieku i teraz zarządzanie tym miksem kompetencji i pokoleniami, o których tutaj wspomniała koleżanka, jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, bo same organizacje nie są po prostu przygotowane. Ludzie, menedżerowie prowadzący te organizacje nie są przygotowani do tego, jak sobie poradzić z tą materią, czyli jak, w jaki sposób właściwie zarządzić, ponieważ wszystko się zmienia bardzo szybko, bardzo dynamicznie, dochodzą nowe elementy, które trzeba stale zmieniać i po prostu wdrażać i wprowadzać.
A u nas jest takie zarządzanie stereotypami, że wejdę w słowo, mam wrażenie, że właśnie no jak osoba tam z pokolenia X, no to tych kompetencji cyfrowych ma znacznie mniej, młodzi na pewno mają znacznie więcej, no a to też jest nieprawdą, tylko taki tutaj mała dygresja, mały przykład. No to w końcu przepraszam, ale to moje pokolenie przerzucało się z maszyn do pisania na komputery. My wprowadzaliśmy internet, e-maile, SMS-y. To my wprowadzaliśmy do tego świata smartfony i jakoś musieliśmy się przedstawić i myślę, że daliśmy radę. Więc nie. Teraz mówienie o nas, że nie dajemy, jest po prostu kłamstwem.
Pani redaktor, ja mam ponad 1000 godzin szkoleniowych na sali, ponad 1000 godzin warsztatowych na sali szkoleń z kompetencji cyfrowych. I myślę, że to już jest na tyle duża liczba, że ja mogę naprawdę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to nie jest zależne od wieku. To jest od wielu rzeczy zależne. Są ludzie, którzy mają bardziej skille techniczne, szybciej przyswajają wiedzę, bez względu na wiek. Mm-hmm. Są ludzie, którzy są młodzi, a nie mają tych skilli, nie są nawet zainteresowani posiadaniem tych skilli. Nie potrafią naprawdę uruchomić komputera. No bo owszem, potrafią obsłużyć TikToka w telefonie, ale to nie znaczy, że wiedzą, gdzie się wkłada port USB.
To aż dla mnie jest zaskakujące i aż niewiarygodne.
Ale tak jest. I my, dlaczego nam się wydaje, że tak nie jest? Dlatego, że między innymi media, choć nie zwalajmy na nie wszystkiego, budują stereotypy. Przechodziłam dzisiaj tutaj, idąc do radia, przechodziłam obok punktu Urzędu Pracy, gdzie wiszą oferty dla seniorów. Nawet pewno wam nie muszę mówić jakie, bo pewno się domyślacie, jakie są to oferty pracy. Sprzątaczka, elektryk, mechanik, nie wiem, stróż. Naprawdę? Naprawdę mamy tylko takich seniorów? A dodam, że w tym kraju powoli przesuwamy się ku twierdzeniu, że senior to osoba 50+.
Ale to z drugiej strony pokazuje, wymieniając te konkretne zawody, jaki jest deficyt na rynku pracy. Czyli te zawody związane ze szkolnictwem zawodowym, właśnie elektryk, hydraulik, pani sprzątająca, pan sprzątający, stróż, dozorca, po prostu brakuje tych ludzi. Brakuje osób, które chciałyby się podjąć tego konkretnego zajęcia. Natomiast jeszcze wracając do mojej wypowiedzi, kolejnym elementem jest tak naprawdę zróżnicowanie firm, z którymi się spotykamy, nie tylko na rynku polskim, ale generalnie na rynku światowym, bo mamy od firm startupowych po małe, średnie i duże i one mają różne prędkości swojego rozwoju i różne prędkości adaptacji rozwiązań technologicznych. I teraz w zależności od tego, jak dany kraj w pewnym sensie ułatwia pracodawcom sposób funkcjonowania, tak też buduje swoją wartość. Bo mamy firmy, które zajmują się dokładnie tym samym i korzystają z rozwiązań technologicznych, na przykład w Chinach, roboty humanoidalne wykonują już część prac produkcyjnych i mamy dokładnie ten sam proces, który jest oparty mocno na pracy manualnej. I to jest po prostu kraj oddalony o, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy kilometrów od tego, który wykonuje pewną pracę. Więc mamy zróżnicowanie w zakresie tempa rozwoju firm, absorpcji i adaptacji rozwiązań, które dzisiaj są dostępne, zróżnicowanie w zakresie pokoleń, sposobu myślenia, a przy tym wszystkim jest rywalizacja globalna o klienta, o to, żeby uzyskać produktywność, o to, żeby marże były na adekwatnym poziomie, po to, żeby być zwinnym, po to, żeby dalej rozwijać się i tak dalej, i tak dalej. Więc żyjemy w bardzo złożonym świecie dzisiaj rynku pracy i w zasadzie nie ma czegoś takiego, jak jeszcze dekadę, może dwie, mówiliśmy, a mamy teraz rynek pracownika, a nie, teraz jest rynek pracodawcy. Nie ma czegoś takiego. Jest rynek kompetencji i może być tak, że w województwie X jest rynek pracownika, a w województwie Y w tym samym kraju jest rynek pracodawcy. I to po prostu wynika z pewnego zróżnicowania i nieadekwatnego ustrukturyzowania firm i kompetencji, które są potrzebne do realizacji konkretnego procesu. Więc tu jest sporo pracy do zrobienia i do wykonania. Natomiast naprawdę menadżerowie, nie tylko pracownicy, ale też chciałem podkreślić, menadżerowie mają bardzo ciężko dzisiaj, bo jest ogromna presja w zakresie wyników finansowych, wyników organizacyjnych. Często po prostu sobie nie radzą z tą presją, nie radzą sobie z oczekiwaniami akcjonariuszy, właścicieli. No i mają po drugiej stronie pracowników, prawda, którym trzeba zorganizować ten nowy świat pracy, nowy układ i to często bywa bardzo trudne i wymagające, a więc dzisiaj naprawdę wzajemnie musimy sobie pomagać się wspierać pracownicy i pracodawcy, żeby po prostu w jakimś sensie logicznym prowadzić nasze firmy, nasze organizacje i nasz kraj, nasz rynek w dobrym kierunku.
I nie marnować kompetencji. No dzisiaj jadąc do radia słuchałam audycji w innym radiu i między innymi było o świetnym fachowcu, który nie dość, że jest niesamowicie wykształcony. Chodzi o pana, który pracował w służbach wywiadowczych. Ma nieprawdopodobną wiedzę, a dzisiaj pracuje gdzieś jako... No wykonuje w każdym razie pracę za najniższą krajową, znacznie, znacznie poniżej swoich kompetencji, umiejętności i wiedzy. No i dlaczego my pozwalamy na takie marnotrawstwo ludzi kompetentnych, kompetencji, których nam bardzo dzisiaj potrzeba.
My tu odmieniamy to słowo kompetencje przez wszystkie przypadki, tylko musimy też mieć świadomość, że dla wielu osób kompetencje to jest coś innego. I jak ja się spotykam z firmami, szkoląc te firmy, to myślę, że podstawowym takim problemem, punktem wyjścia jest to, że ci właściciele, ci menedżerowie, oni tak naprawdę nie są w stanie określić sami, jakich kompetencji potrzebują ich pracownicy w ich firmach. Bo to jest to, o czym my tu rozmawiamy, że ci ludzie zarządzają tymi firmami. W Polsce MŚP, pamiętajcie, to jest, nie wiem ile PKB w tej chwili, ale 3/4 przypuszczam. Ci ludzie zarządzają tymi firmami po 30, po 40, po 50 lat. Te firmy przychodzą z pokolenia na pokolenie, mają pewien ustalony system zarządzania, który funkcjonował i który przynosił im rezultaty finansowe. Nagle się orientują, że coś nie działa. Nie działa, bo wyniki spadają. Nie działa, bo nie ma komu przekazać firmy. Nie działa, bo nikt nie chce się podjąć sukcesji, bo nie chce wziąć odpowiedzialności. I tu tak naprawdę powinien być taki moment, kiedy wchodzą fachowcy. Fachowcy, którzy pomagają ocenić, jakie kompetencje potrzebne są w firmie. Jakie procesy potrzebne są w firmie. Jakie zasoby potrzebne są firmie, bo my będziemy przechodzić jako Polska z systemu tanio,
no, tanio taniej to pracy, już, to już było,
na system kompetentnie. inaczej nie przetrwamy. Jest tyle regionów na świecie, gdzie firmy mogą wyoutsourcingować swoje centra handlowe, swoje centra usługowe, produkcyjne, gdzie ta tania siła robocza jest 8 razy tak tania jak u nas. Gdzie tak jak w Chinach mogą ich zastąpić roboty i będą ich zastępowały. Będą zastępowały także w Polsce, bo te technologie tu przyjdą. Jedyne, co możemy zrobić, to rozwijać kompetencje. I te kompetencje, rozwijanie ich jest kluczowe, a problemem jest to, że mamy na rynku 8 grup pokoleniowych i każdy ma musi rozwijać inne kompetencje, tak? Jedni cyfrowe, a jedni miękkie.
No i tutaj jest kwestia w zarządzaniu tymi ludźmi, o czym pani wspominała, a także no, umiejętność wyłuskiwania tych kompetencji i kierowania ich tam, gdzie one są naprawdę bardzo potrzebne, żebyśmy nie marnowali. A niestety widać na razie jesteśmy na etapie straszliwego marnotrawstwa i to też niezależnie
od wieku. I takiej stereotypizacji bym powiedziała.
Tak, dokładnie. Mhm. To na koniec jeszcze o naszej wiedzy finansowej. To się łączy trochę z poprzednim tematem, ponieważ Polacy ocenili ostatnio swoją wiedzę, właśnie kompetencje finansowe i to, co mnie zasmuciło w sumie. Najniżej oceniamy swoje kompetencje w obszarach przedsiębiorczości, więc kto ma prowadzić u nas firmy? I tutaj wracamy do kwestii sukcesji w firmach. Też słyszałam ostatnio o takiej sytuacji, że no, rodzice zamykają firmę, bo nie ma komu jej przekazać. Po prostu dzieci nie są zainteresowane. No, też trudno się dziwić, bo może nie nadają się akurat do prowadzenia firmy, i może mają talenty zupełnie inne, może artystyczne. W każdym bądź razie być może ktoś inny mógłby zacząć prowadzić tę firmę pod warunkiem, że nie balibyśmy się tej przedsiębiorczości, a my się boimy i swoje kompetencje oceniamy jako niskie.
Jeśli chodzi o sukcesję, tylko jedno zdanie, żebyśmy myśleli w ramach sukcesji nie jako o sukcesji rodzinnej, tylko o sukcesji biznesu. I to może pozwoli też tym sukcesorom, osobom, które budowały biznes i którym pewnie emocjonalnie ciężko się rozstać, zbudować taki pomysł na sukcesję, że to nie zawsze musi być skoncentrowane w ramach rodziny i w obrębie rodziny, a mogą być to naprawdę bardzo dobrzy menedżerowie, być może wieloletni pracownicy, z którymi można do takiej sukcesji się przygotować. A więc to tak jakby, żeby może też złapać ten punkt myślenia na temat sukcesji. A co do oszczędności, pani redaktor, no ja myślę, że z każdym rokiem w Polsce jest coraz lepiej. Po pierwsze, jeśli chodzi o portfele Polaków, a po drugie, jeśli chodzi o wiedzę. Natomiast jeżeli chcemy mówić o przedsiębiorczości i uczyć się przedsiębiorczości tak zwanego ABC, no to powinniśmy uczyć się przedsiębiorczości od ludzi, którzy są przedsiębiorczy. Koniec, kropka. Nie od, z całym szacunkiem, wykładowców, praktyków.
Naukowych.
Naukowych, tylko od ludzi, którzy przedsiębiorczość robią w swoim codziennym życiu zawodowym, bo to są najlepsze wskazówki, to są najlepsze rady i to są bardzo często najlepsze doświadczenia, z których mogą skorzystać nie tylko młodzi ludzie, po prostu Polacy, bo to przedsiębiorczość to jest proces ciągłego uczenia. To nie jest tak, że wkładamy przedsiębiorczość dla osób uczących się w szkole średniej czy na studiach i zapominamy o temacie. W zasadzie tej przedsiębiorczości powinniśmy się wszyscy na bieżąco uczyć i gdzieś tam zgłębiać te możliwości, w jaki sposób inwestować, reinwestować, co jest kosztem, co jest inwestycją, co jest nakładem inwestycyjnym, żeby rozumieć te podstawowe słowa i umieć je zdefiniować i na bazie tego być przedsiębiorczym w zakresie swoich możliwości finansowych. I to nie zawsze jest związane z tym, że ktoś buduje firmę, tylko ktoś po prostu reinwestuje środki. Nie muszą być to nieruchomości, nie muszą być to bardzo proste produkty, takie jak lokaty w banku, ale jest wiele innych alternatywnych, ciekawych możliwości. Natomiast trzeba być otwartym i trzeba też właśnie słuchać ludzi przedsiębiorczych.
Na pewno Polacy są relatywnie pewniejsi w odkładaniu pieniędzy niż w jakby inwestowaniu tych środków. Takie przysłowiowe polskie do skarpety albo pod poduchę. Ale też, szczerze powiedziawszy, trudno się im dziwić. Bo jeśli nam dziwić, Polakom, bo jeśli prześledzimy różne mechanizmy, które są na polskim rynku albo były i nagle znikały, zostawiając Polaków z niczym, z długami, ze stratą. Teraz mamy na tapecie być może jedną z kolejnych największych afer, nie wiem, która już jest większa, tak? Bo wcześniej były nietrafione inwestycje na giełdach tradycyjnych, wcześniej były likwidowane Polakom różne furtki do odkładania pieniędzy na emeryturę, tak?
No, choćby fundusze emerytalne.
Na przykład,
też.
Tak? No już nie chcę tutaj wymieniać konkretnie, ale my co chwilę zderzamy się ze zmianą prawa, zmianą zasad, różnymi lukami w tym prawie, które tak naprawdę zniechęcają do inwestowania.
No bo tak, ludzie, bo nie mamy prawa, które by chroniło ludzi w tej sytuacji.
Zobaczcie, ile tego było. Nawet od afery Golden Gdańskiej, tak? Po dzisiejszą, wczoraj zakomunikowaną jednym jakimś tweetem z aferę z kryptowalutami, i gdzie jeszcze się mówi, że być może w tą aferę są zaangażowani politycy tworzący prawo w tym kraju. No to jakby trudno się ludziom dziwić, że nawet jeśli chcą inwestować, to wolą tą swoją...
Nie mają zaufania.
No nie mają.
Zonda krypto, o to nam chodziło tak. Przed chwilą.
Znaczy, no, na pewno warto po prostu skupić się na sobie i zastanowić się w obrębie wiedzy, którą mamy dostępną, a żyjemy w świecie przecież dostępu i demokratyzacji wiedzy. Od kogo moglibyśmy się uczyć, tak? Bo tych nauczycieli całkiem sensownych i w pewnym sensie rekomendujących pewne rozwiązania jest spora liczba. Oczywiście trzeba tą wiedzę bardzo mocno filtrować i mieć jednak jakiś swój obraz wyłapywania danych, informacji i dopasowywania tego do swojego, do swojej skłonności też do ryzyka inwestycyjnego, bo zawsze inwestycje mają jakiś element ryzyka i o tym też należy pamiętać, nawet nieruchomości. Ale no, warto po prostu się uczyć od ludzi przedsiębiorczych, od ludzi, którzy coś dokonali i mają jakieś sukcesy na swoim koncie.
I tu wrócę do kompetencji cyfrowych. Bo większość z nas, a już na pewno młode pokolenie, młodsze, dzisiaj tą wiedzę, także o inwestowaniu i o swojej przyszłości, czerpie z narzędzi cyfrowych w zasadzie w 100%, może w 95%. Żeby korzystać w sposób umiejętny z narzędzi cyfrowych wszelkich, przeglądarki, nie wiem, social mediów, AI-a, zwłaszcza AI-a, a za chwilę to już zwłaszcza AI-a, bo tam będą szły treści reklamowe, już zaczynają iść. Żeby to robić, trzeba mieć kompetencje nie tylko cyfrowe, ale też trzeba umieć korzystać z nowoczesnych technologii, mieć krytyczne myślenie, umieć weryfikować dane, umieć weryfikować wiedzę, umieć komunikować się z tymi systemami, urządzeniami. My tego nie potrafimy. I tu już mówię naprawdę mega świadomie. Jako całość, jako społeczeństwo od A do Z.
I na koniec jeszcze, żeby oddać głos słuchaczom, pan Maciek do nas napisał. Aktywnie uczestniczę na rynku pracy, 13 lat doświadczenia jako menadżer, studia wyższe, podyplomowa, szereg kursów, szkoleń. Na rozmowach o pracę słyszę wielokrotnie, że mam, uwaga, za wysokie kompetencje i za jakiś czas będę mógł zastąpić swojego szefa. Ludzie boją się o własną pracę, to też jest problem i też to zauważamy. I będziemy do tego tematu także wracali w kolejnych naszych audycjach. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Cezary Maciołek, prezes grupy Bisar. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.